Pierwsza księga Kronik opisuje w kilku rozdziałach od rozdziału 18 do 20 zwycięskie wojny Dawida. Mówiliśmy już o nich w czasie poprzedniej audycji, a bardziej szczegółowo omawialiśmy militarne sukcesy Dawida, gdy studiowaliśmy księgi Samuela. Teraz podkreślmy więc raz jeszcze krótko to, co najbardziej istotne. W wyniku zwycięstw Dawida wzrosła potęga Izraela. Granice państwa zostały poszerzone. Wszyscy wrogowie zostali pobici, a plemiona izraelskie zjednoczyły się pod przywództwem Dawida, zespalając się na nowo w jeden lud. Lud Boży, dobrze zorganizowany, silny, oddający cześć Panu, Bogu Izraela. Wielka w tym była zasługa Dawida, który służąc wiernie Bogu, stał się nie tylko przywódcą w sensie politycznym, ale także przywódcą duchowym całego narodu. Powodzenie Dawida w walkach z wrogami zewnętrznymi umocniło go na tronie Izraela i sprawiło, że cały lud izraelski, wszystkich 12 pokoleń, było mu posłusznych i żyło w zgodzie. Dawid sprawował swoje rządy sprawiedliwie, był wielkim królem i prawym człowiekiem. Było tak dlatego, że bał się Pana i kochał go. Dawid ukształtował sprawny system sprawowania władzy, w którym on sam odgrywał kluczową rolę, ale jak podają końcowe wiersze 18 rozdziału pierwszej Kronik, dowódcą wojska był doświadczony Joab, arcykapłanem znany nam Abiatar, syn Achimeleka. Serejasz zaś był pisarzem. Dawid zorganizował więc sprawny i zrównoważony system sprawowania władzy. Zapewnił stabilność stosunków wewnątrz Izraela, jak też poszerzył i umocnił granice państwa, pokonując wszystkich najgroźniejszych wrogów. Tak więc Dawid doprowadził Królestwo Izraela do rozkwitu. Osiągnęło ono pod rządami Dawida swój zenit. Izrael stał się królestwem silnym, stabilnym, porównywalnym z innymi królestwami tamtych czasów. Jednak Dawid nie był człowiekiem nieomylnym. Popełniał błędy, a nawet bardzo poważne grzechy, takie jak cudzołóstwo z Batszebą i skazanie na śmierć jej męża Uriasza. Ale Dawid szczerze żałował swoich grzechów, ukorzył się przed Bogiem i Bóg mu przebaczył. Bóg oczyścił Dawida, tak że mógł on dalej sprawować rządy nad Izraelem i służyć Bogu. W późniejszym okresie Dawid popełnił jednak inny błąd, który opisany jest w 21 rozdziale pierwszej Księgi Kronik. Dawid podjął decyzję o dokonaniu spisu ludności, co nie było zgodne z wolą Boga. Czytamy wręcz, że Dawid usłuchał podszeptu szatana. Przeczytajmy początkowe wiersze 21 rozdziału pierwszej Księgi Kronik. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Rzekł więc Dawid do Joaba i do książąt ludu: idźcie i policzcie Izraela od Beerszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab odpowiedział: niech Pan przysporzy 100-kroć więcej ludu swego, niżeli go jest. Lecz o Panie mój królu, czyż oni wszyscy nie są poddanymi mego Pana? Dlaczegoż Pan mój tego się domaga? Czemu ma się stać przyczyną przewinienia Izraela? Jednak rozkaz króla przemógł Joaba. Poszedł więc Joab, a oprzedłszy całego Izraela, przybył do Jerozolimy. Joab przekazał Dawidowi liczbę policzanego ludu. Cały Izrael liczył 1 100 000 mężczyzn dobywających miecza, w Judzie zaś 470 000 mężczyzn dobywających miecza. Bóg poczytał Dawidowi dokonanie spisu ludności za grzech. Był to niejako zamach na suwerenne prawa Boga wobec swego ludu. Był to też objaw braku zaufania okazany Bogu przez Dawida. Dawid postąpił tak, jak postępuje wiele dzisiejszych chrześcijan. Na spotkaniach kościelnych mówi się głównie o liczbach, o tym, ilu członków posiada parafia czy dana wspólnota, ile zebrano składek, podatków, kolekt, ofiar, ile odbyło się nabożeństw, ile osób przystąpiło do komunii i tak dalej. Niewiele czasu poświęca się natomiast na modlitwę i na ocenę duchowego stanu wspólnoty. Czy żyjemy tak, jak oczekuje tego Bóg? Czy nasze życie dowodzi zaufania Bogu? Czy jest ono budowaniem na trwałym fundamencie? Dawid popełnił błąd. jako król ludu Bożego, wiedział przecież, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza błogosławiącej ręce Pana. I wiedział, że to Bóg jest tak naprawdę królem Izraela. I że to On, wieczny Pan, będzie troszczył się o swoją własność. Zliczenie ludu izraelskiego było zamachem na suwerenne prawa Boga wobec swego ludu. Jakie były wyniki tego spisu? Zliczono w sumie ponad 1,5 miliona mężczyzn zdolnych do walki mieczem, co oczywiście nie obejmowało chłopców i starszych mężczyzn. Liczba mężczyzn w Izraelu była więc jeszcze wyższa. A gdy dodamy do niej liczbę kobiet i dzieci, otrzymamy wynik co najmniej 6-7 milionów. Lud izraelski rozrósł się więc znacznie od czasów Mojżesza i Jozuego. W sercu Dawida mogła zrodzić się duma, a przecież pomyślność Izraela zależała od Boga, którego Dawid był sługą. Nie powinien on podejmować żadnych kroków, nie pytając o wolę Boga. Jakże często także my popełniamy błędy wynikające z samowoli. Powinniśmy każdą ważną decyzję poprzedzić modlitwą, rozmową z Bogiem i sprawdzeniem, co na dany temat mówi Boże Słowo. Dawid uświadomił sobie swój błąd, wyznał swój grzech i prosił Boga o przebaczenie. Czytamy o tym w dalszej części 21 rozdziału pierwszej Kronik, począwszy od wiersza 8. I rzekł Dawid do Boga: zgrzeszyłem bardzo tym, czego dokonałem, lecz teraz daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. I odezwał się Pan do Gada, widzącego Dawida, tymi słowami: idź i oświadcz Dawidowi te słowa. Tak mówi Pan: przedkładam ci 3 rzeczy, wybierz sobie jedną z nich, a spełnię ci ją. Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego: to mówi Pan, wybierz sobie albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące porażek od twoich wrogów, podczas gdy miecz nieprzyjaciół twoich będzie cię ścigał, albo też 3 dni miecza pańskiego i zarazy w kraju, przy czym anioł Pana będzie szerzył spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. Rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Bóg dał Dawidowi możliwość wybrania rodzaju kary za jego grzech. Decyzja, jaką podjął Dawid, świadczy o tym, że w głębi serca ufał on Bogu. I rzekł Dawid do Gada: jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadnę raczej w ręce Pana, bo wielkie jest jego miłosierdzie, a w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Pan zarazę na Izraela i padło z Izraela 70 000 ludzi. Dawid wolał oddać siebie i lud w ręce Boga niż w ręce ludzi, bo ufał Bogu i wiedział, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem łaskawym. Bóg zesłał zarazę na cały lud. Dawid postąpił wtedy podobnie jak kiedyś Mojżesz, który błagał Boga, by powstrzymał zarazę, wstawiał się za ludem. Podobnie Dawid woła: Panie, to ja zgrzeszyłem. Niech Twoja ręka obróci się raczej przeciwko mnie. Czytamy: i posłał Bóg anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć. Lecz gdy ten dokonywał zniszczenia, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła niszczyciela: wystarczy, cofnij Twą rękę. Bóg powstrzymał anioła niszczyciela, który powodował zarazę. Bóg tego, kogo miłuje, tego też karze. Jedynie Bóg ma do tego prawo, by smagać, by dyscyplinować. Jedynie On ma moc, by leczyć rany i opatrywać. W doświadczeniu, które zsyła na nas Bóg, zawsze kryje się Jego miłosierdzie i Jego błogosławieństwo. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy Jego oczyszczającego dotknięcia. Dalej czytamy o tym, w jak niezwykłych okolicznościach doszło do podjęcia przez Dawida ważnej decyzji. Dawid buduje ołtarz Panu w tym miejscu, którym później jego syn Salomon wybuduje świątynię. Czytamy: stał wtedy anioł pański blisko klepiska Ornana Jebusyty. Dawid, podniósłszy oczy, ujrzał anioła pańskiego stojącego między ziemią i niebem, a w jego ręku miecz wyciągnięty nad Jerozolimą. Dawid i starszyzna obleczeni w wory padli więc na twarze i rzekł Dawid do Boga: czyż to nie ja rozkazałem policzyć naród, to ja zgrzeszyłem. To ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Panie Boże mój, niechaj Twoja ręka obróci się na mnie i na dom mego ojca, a nie na Twój lud, aby go wytracić. Wtedy anioł pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid powinien iść i wznieść ołtarz Panu na klepisku Ornana Jebusyty. Dawid więc poszedł na słowo Gada, który przemawiał w imieniu Pana. Ornan obrócił się i ujrzał anioła, on i czterej synowie jego, i ukryli się. Ornan młócił wtedy pszenicę. Gdy Dawid przyszedł do Ornana, Ornan obejrzał się i ujrzał Dawida, a wyszedłszy z klepiska, oddał pokłon Dawidowi twarzą do ziemi. Wtedy Dawid rzekł do Ornana: odstąp mi obszar tego klepiska, a zbuduję na nim ołtarz Panu. Odstąp mi je za pełną cenę, aby plaga przestała się srożyć nad ludem. Niezwykłe to wydarzenia. Dawid wyjaśnia Ornanie, dlaczego chce kupić jego pole. I spójrzmy, jak zareagował ów człowiek. Rzekł Ornan do Dawida: weź, a niech uczyni król, pan mój, co mu się wyda słuszne. Spójrz, oddaję woły na całopalenie, sanie mockarskie jako drwa, pszenicę na ofiarę z pokarmów, wszystko to daję. Król Dawid rzekł jednak do Ornana: nie, muszę bowiem kupić to za pieniądze, bowiem tego, co do ciebie należy, nie wezmę dla pana i nie złożę ofiar całopalnych, które otrzymam za darmo. Dał więc Dawid Ornanowi za pole 600 syklów złota. Następnie zbudował tam ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał Pana, którego wysłuchał, zsyłając ogień z nieba na ołtarz całopalny. Nakazał więc Pan aniołowi, by schował swój miecz do pochwy. W tym czasie Dawid, widząc, że Pan wysłuchał go na klepisku Jebusyty Ornana, zaraz złożył tam ofiary na ołtarzu. Ornan chciał dać Dawidowi swoje majątności, przekazać je królowi w darze. Jednak Dawid kupił je i dopiero wtedy poświęcił je Panu. Wybudował w tym miejscu ołtarz pański. Syn Dawida, Salomon, wybudował tam później świątynię pańską. Dzisiaj w tym miejscu stoi meczet Omara, ale w wyznaczonym przez Boga, a przepowiedzianym przez proroków czasie, Izraelici odbudują tam świątynię Pana, żywego Boga. Dawid powiedział: nie złożę Panu, Bogu mojemu, całopaleń, które otrzymałem za darmo. Nie ofiaruję Bogu czegoś, co nic mnie nie kosztowało. Czy my czasem nie oddajemy Bogu tylko tego, co nic lub niewiele nas kosztuje? Nie zapomnijmy, że Bóg oczekuje od nas tego, co cenne, tego, co najcenniejsze. Pragnie nas samych, naszych umiejętności, naszych talentów, naszych sił, naszego serca. Bądźmy szczodrzy w dawaniu Bogu i ludziom, tak jak Dawid, człowiek bliski Bożemu sercu. Gdy w Jerozolimie szerzyła się zaraza, Dawid błagał Boga o miłosierdzie. I Bóg powstrzymał anioła niszczyciela, polecając zbudować Dawidowi ołtarz, na którym złożone zostały ofiary całopalne i ofiary pokoju. Sam Bóg zesłał ogień, który spalił ofiary złożone na ołtarzu. Wiemy, że ofiary całopalne wskazywały na Jezusa, zapowiadały Jego dzieło jako tego, który złoży w ofierze swoje życie i ustanowi pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jezus jest zarówno prawdziwym arcykapłanem, jak i prawdziwą ofiarą całopalną. Dokonał przebłagania za nasze grzechy, przelewając na krzyżu swoją krew, by oczyścić nas z win i przywrócić nam możliwość nawiązania bliskiej, osobistej więzi z Bogiem Ojcem. Bóg okazał nam łaskę, swoje wielkie miłosierdzie, ale stało się to nie bez złożenia ofiary, krwawej i bezcennej ofiary Jezusa Chrystusa. Bóg jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, ale nie oznacza to, że jest uczuciowym, sentymentalnym staruszkiem, przymykającym oko na nasze grzechy i uchylającym nam tylne drzwi, byśmy mogli wślizgnąć się do nieba. Nie. Bóg jest sprawiedliwy i widzi naszą grzeszność, cały nasz brud, który musi być oczyszczony i za który musi zostać wymierzona kara. Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć I ta kara musiała być wymierzona. Dlatego właśnie przyszedł na ziemię Jezus, Syn Boży, wziął na siebie cały nasz brud i zginął w nasze miejsce, zapłacił swoim życiem. Musimy to sobie jasno uświadomić, że Jezus zginął z naszego powodu, że oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Jesteśmy w Bożych oczach zgubionymi grzesznikami i tylko dzięki ofierze Bożego Syna możemy stanąć przed Bogiem Ojcem i prosić o Jego przebaczenie. Czy uczyniłeś to już, drogi słuchaczu? Bardzo ważne poselstwo przekazał nam 21 rozdział pierwszej Księgi Kronik w sposób obrazowy, a w następnym 22 rozdziale znajdujemy już opis przygotowań Dawida do budowy świątyni Pana w Jerozolimie. Jak wiemy, świątynię miał zbudować dopiero Salomon, syn Dawida. Ale Dawid poczynił wiele przygotowań, które ułatwiły później Salomonowi wzniesienie tej jedynej w swoim rodzaju budowli. Świątynia jerozolimska, jak już mówiliśmy, nie miała być miejscem zamieszkiwania Boga. Miała być domem Bożym w tym sensie, że tutaj ludzie mogli spotykać się z Bogiem. Bóg powiedział Dawidowi, że nie potrzebuje domu zbudowanego rękami ludzi za mieszkanie. Ale z drugiej strony ludowi izraelskiemu, ciągle się rozrastającemu, potrzebne było miejsce, gdzie mogliby przybywać wszyscy Izraelici z różnych stron świata, żeby wspólnie wielbić żywego Boga, Pana Izraela. Świątynia, jak pamiętamy, miała stanąć w tym miejscu, gdzie zatrzymał się anioł niszczyciel na polu Ornana, na wzgórzu Moria, w Jerozolimie, gdzie Dawid wybudował stały ołtarz całopaleń. W początkowych wierszach 22 rozdziału pierwszej Kronik czytamy: I rzekł Dawid, oto jest dom Pana Boga i oto jest ołtarz ofiar całopalnych dla Izraela. Dawid nakazał zebrać cudzoziemców przebywających w kraju izraelskim i wyznaczył kamieniarzy do obrabiania kamieni ciosowych na budowę domu Bożego. W ociosywaniu kamieni na budowę świątyni uczestniczyli więc cudzoziemcy, a więc Kananejczycy, prozelici, a także Żydzi z zagranicy i obce ludy. Przygotował też Dawid bardzo wiele żelaza na gwoździe, czytamy dalej, na drzwi, w bramach i na spojenia oraz niezliczoną wagę brązu, drzewa też cedrowego w obfitości, wagę wielką, bo Sydończycy i Tyryjczycy nawieźli Dawidowi wielką ilość drzew cedrowych. Sydończycy i Tyryjczycy byli poddanymi Hirama, króla Sydonu i Tyro. Był on zaprzyjaźniony z Dawidem. Dostarczył mu wielkie ilości drzewa cedrowego. Potem, dalej czytamy, rzekł Dawid, mój syn Salomon jest młody i wątły, a dom, jaki ma być zbudowany dla Pana, ma wyróżniać się okazałością, sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów. Ja więc muszę poczynić przygotowania dla niego. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. Dawid wiedział, że Salomon jako młody i niedoświadczony przywódca będzie miał wiele problemów, wiele trudności do przezwyciężenia. Poczynił więc zakrojone na wielką skalę przygotowania, które właściwie uprawniają nas do nazwania świątyni jerozolimskiej świątynią Dawida. Ta nazwa odpowiadałaby prawdzie na równi z nazwą świątynia Salomona. Dalej czytamy. Potem zawołał Dawid syna swego, Salomona, i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana, Boga Izraela. Tak przemówił Dawid do Salomona. Syn mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mego, ale Pan skierował do mnie takie słowa. Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, bowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec mnie. Oto urodzi się syn, będzie on mężem pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło. Będzie miał bowiem na imię Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. Dawid toczył wiele wojen i mimo iż były to wojny sprawiedliwe, Dawid nie był agresorem, to jednak Bóg nie zezwolił mu na budowę świątyni. Dawid przelał zbyt wiele krwi. Był mężem wojny. Bóg nie jest Bogiem wojny, nie jest gniewnym Bogiem, niczym mityczny Mars. Żywy Bóg jest Bogiem pokoju. Pragnie, by nad całym światem zapanował Jego Syn, Książę Pokoju, Jezus Chrystus. Również Syn Dawida, Salomon, po hebrajsku Szalom, będzie mężem pokoju, człowiekiem, za którego rządów cały Izrael cieszył się będzie pokojem, szczęściem i dostatkiem. Wiemy, że królestwo Salomona przeminęło. Pokój dla ludu Bożego trwał tylko przez pewien czas, ale gdy nastanie królestwo Jezusa Chrystusa, On, prawdziwy Książę Pokoju, wielki Syn Dawida, zaprowadzi już pokój dla ludu Bożego na zawsze, na wieki. On jest tym, który może dać prawdziwy, niewzruszony pokój również Tobie, drogi przyjacielu. On zapewnia wszystkich wierzących: mój pokój daję Wam.